Obiecałem wam rano drugą część kazania na temat granic Bożej cierpliwości. Rozbicie tego tematu na dwa kazania wynikło nie tylko z braku czasu na to, by omówić ten materiał biblijny, który Bóg nam wskazał na jako odpowiedź na to pytanie, jako odpowiedź na to zagadnienie, czy są i gdzie są granice Bożej cierpliwości. Ale ta potrzeba wynikła też z takiej potrzeby serca, by umożliwić tym, którzy w wyniku słowa, w wyniku tego, co usłyszeli, uzmysłowili sobie, że dotarli gdzieś do granicy, która może oznaczać granicę Bożej cierpliwości. Umożliwienie im przyjścia pod krzyż Jezusa. Umożliwienie tego opamiętania, do którego Jezus wzywa, między innymi w 13 rozdziale Ewangelii Łukasza. Ale zanim wrócimy do tego 13 rozdziału, który dzisiaj już rano rozważaliśmy, przypomnijmy sobie, też zresztą rano na brzeźwie o tym wspominałem, co głośno przyczynił Jan Chrzciciel, którego nauczanie, którego działania bezpośrednio poprzedzały przyjście, objawienie się Bożego Syna. W jaki sposób przygotowywał serca ludu na przyjęcie Mesjasza, na przyjęcie Zbawiciela, na przyjęcie tej obiecanej od Boga pomocy z góry. Bo przecież wszyscy liczymy na tą pomoc. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jeżeli Bóg nam nie pomoże, to któż nam pomoże? Może kiedy byłem jeszcze całkiem w świecie i jeszcze w miarę alkohol nie zniszczył mojego życia, może liczyłem na to, że pomoże mi ten czy tamten, że może upierałem się jeszcze przy takim mądrym stwierdzeniu, jak sobie sam nie pomożesz, to nikt ci nie pomoże i tak dalej. Ale całe szczęście, tak w cudzysłowie, wyrosłem z tego. Całe szczęście wyrosłem z tego. I już dziś wiem i to, co wam głoszę, nie tylko z zakazalnicy, ale co staram się wam głosić całym moim życiem, to to, że jeżeli Bóg nam nie pomoże, to nikt nam nie pomoże. Że tylko na Nim możemy zawsze niezawodnie polegać i tylko to poleganie na Nim ma w ogóle sens, a pomocy, a ratunku wszyscy rozpaczliwie potrzebujemy. Niektórzy jeszcze po prostu nie zdają sobie sprawy z tego, w jak rozpaczliwej są sytuacji. Ale przychodzi taki moment w życiu każdego z nas, że zaczynamy się z przerażeniem rozglądać wokół i wiedzieć, że to, co się dzieje, jest przerażające. I w tej przerażającej sytuacji rozpaczliwie potrzebujemy pomocy. To dobrze, że przychodzą takie momenty. To dobrze, bo inaczej moglibyśmy nie zauważyć tego, że Bóg posłał nam ratunek. Moglibyśmy nie zauważyć, że Boży Syn, żeby ratować ciebie i mnie, oddał swoje życie na krzyżu na Golgocie. Moglibyśmy zignorować to, co stało się na krzyżu. Co nam wtedy zostanie? Jan Chrzciciel w 3 rozdziale tej samej Ewangelii Łukasza czytamy tak. Przemawiał więc do tłumów, które wciąż wychodziły, aby udzielili im chrztu. Wy pomioty żmi. Czy ktoś wam doradził, by uchodzić przed nadchodzącym gniewem? Jeśli tak, to wydawajcie owoce godne opamiętania i nie próbujcie się łudzić myślą, że wam wystarczy mieć za ojca Abrahama. Mówię wam, z tych kamieni Bóg może wzbudzić Abrahamowi dzieci. Topór dotknął już korzeni. Każde drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, zostanie wycięte i rzucane w ogień. Cóż więc mamy czynić? Dopytywały się tłumy. A on im odpowiadał. Kto ma dwie koszule, niech się podzieli z tym, który nie ma żadnej. Kto ma co jeść, niech postąpi podobnie. Przyszli też celnicy, aby dać się ochrzcić. Ci również zapytali, nauczycielu, co mamy czynić? Nie pobierajcie nic więcej ponad ustaloną stawkę, odpowiedział. Pytali go i żołnierze, co my mamy czynić? Na nikim niczego nie wymuszajcie, powiedział. I nie składajcie fałszywych donosów, lecz niech wam wystarczy wasz żołd. Gdy lud śledził rozwój wypadków i wszyscy zastanawiali się, czy może Jan nie jest Chrystusem? On sam publicznie oświadczył. Ja chrzczę, zanurzam was w wodzie, lecz nadchodzi ktoś potężniejszy ode mnie. Jemu nie jestem godny rozwiązać rzemyka u sandałów. On was będzie chrzcił, zanurzając w Duchu Świętym i ogniu. W ręku trzyma sito. Dokładnie przesieje wszystko, co jest na jego krepisku. Ziarno zbierze do spichlerza, plewy natomiast spali niegasnącym ogniem. W wielu też innych słowach kierował do ludu przestrogi i głosił mu dobrą nowinę. Zabrzmiało, prawda? Oj, zabrzmiało. Myślę, że trzeba mieć bardzo zatwardzone serce, trzeba być bardzo zadufanym w sobie, trzeba być zakochanym w swoich grzechach bardziej niż w życiu. Albo pojmować życie jako jedno wielkie zanurzanie się nieustanne w grzechach, żeby nie usłyszeć, żeby nie zareagować na to Janowe wołanie. Ono było na tyle donośne, że słychać je do dzisiaj. I dzisiaj nieraz i mnie też przyszło zadrzeć, kiedy słyszałem, że siekiera już do pnia drzewa jest przyłożona. Że Jezus powróci z sitem, którym przesieje pszenicę. Że każde drzewo, które nie wydaje owocu, będzie ścięte, porąbane i rzucone w ogień. Nieraz zadrżałem z tego powodu. Nieraz przyjrzałem się i dzięki Bogu, że miałem odwagę to zrobić. Przyjrzałem się mojemu życiu. Czy przypadkiem to ostrzeżenie nie jest do mnie dokładnie skierowane? To, że żyjemy w czasach łaski. To, że kiedy Jan głosił te słowa, Jezus jeszcze nie ogłosił czasu łaski. Niczego tak naprawdę nie zmienia w naszej sytuacji. Kluczem jest opamiętanie. Kluczem jest zarówno Janowe, jak i Jezusowe wezwanie do opamiętania. Rano w tym, czytając 13 rozdział Ewangelii Łukasza, dwukrotnie usłyszeliśmy: mówię wam, jeśli się nie opamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Bynajmniej mówię wam, jeśli się nie opamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. Jezus w ten sposób jakby skomentował wydarzenia, o których było głośno, które wprowadziły trochę taką religijną dezorientację. dlaczego Bóg dopuścił do takich tragedii. A ileż to razy ja, ileż to razy ty zadawaliśmy tego typu mądre pytania w stylu, skoro jest Bóg, to dlaczego dopuścił do Holokaustu? Dlaczego dopuszcza do tego, że w Afryce umierają z głodu dzieci? Dlaczego dopuszcza do tego, że jest tylu chorych? Dlaczego i tak dalej? Te pytania najwyraźniej rozbrzmiewały też w relacjach i odnośnie tego, co wydarzyło się w Galilei. Jak pamiętacie, kiedy żołnierze Piłata zmieszali z krwią zwierząt składanych w ofierze krew tych, którzy tą ofiarę składali. I też odnośnie tej tragedii w Siloe w Jerozolimie nad Sadzawką, gdzie runęła wieża i zabiła 18 osób. Jezus mówi, oni nie byli ani większymi grzesznikami niż pozostali, ani nie byli bardziej winni niż pozostali, ale powiadam, jeżeli się nie opamiętacie, tak samo poginiecie. I to ma być dobra nowina? Przed chwilą o Janie, który przecież głosił tak ostre słowa. Zaczęliśmy od tych plemienia żmijowego, wy pomioty żmii. O Janie czytaliśmy też w wielu innych słowach. Kierował do ludu przestrogi i głosił mu dobrą nowinę. Kochani, dla wielu z nas pojęcie dobra nowina oznacza coś innego niż Bóg ma na myśli, mówiąc dobrą nowinę. Tak jak posłanie Ducha Pocieszyciela nie kojarzy nam się bynajmniej z uświadomieniem nam grzechu, sądu. Unikamy tematu odpowiedzialności za grzechy, unikamy wszelkich napomnień. Przestrogi to nie dla mnie, zachowaj sobie te uwagi dla siebie. Albo dostajemy ripostę. Jakim prawem mnie osądzasz? Czy ty znasz moje serce? Serca twojego nie znam, ale patrzę i nie widzę żadnych owoców. Patrzę i nie widzę żadnych owoców. Tyle lat jesteś pielęgnowany, tyle lat jesteś noszony na rękach, karmiony, a owoce? I tu nie chodzi o religię. Nie chodzi o piękne słówka. Nie zdążyliśmy rano. Może tak właśnie miało być, omówić drugiej części tego pierwszego rozdziału 13. pierwszego fragmentu 13 rozdziału Ewangelii Łukasza. Przeczytajmy zatem teraz jeszcze raz. Następnie opowiedział im taką przypowieść. Pewien człowiek miał w swej winnicy zasadzony figowiec. Jednego razu przyszedł i szukał na nim owocu, ale nic nie znalazł. Wtedy zwrócił się do winogrodnika. Popatrz, od 3 lat przychodzę, szukam na tym figowcu owocu i nic nie znajduję. Wytnij to drzewo. Po co ma ziemię wyjaławiać? Panie, odpowiedział winogrodnik, zostaw je jeszcze na ten rok. Ja je okopię i obłożę nawozem. Może wyda owoc w przyszłym roku. A jeśli nie wyda, wytniesz je. Ten winogrodnik z tej przypowieści to nasz Pan Jezus Chrystus. Ten Pan, właściciel winnicy, który tak się troszczy o to, żeby mu jakieś bezowocne drzewo nie wyjawiało ziemi, to człowiek, któremu w ten czy w inny sposób służymy. W stosunku do którego mamy takie czy inne zobowiązania i który z racji poniesionych inwestycji, własnego wkładu, zaangażowania ma prawo oczekiwać konkretnych owoców. 3 lata. Kiedyś te 3 lata były dla mnie też takim wyznacznikiem. Ciekawe, że to nie pojawiło się w wyniku czytania Biblii, ale w wyniku uczęszczania na AA, kiedy bardzo wyraźnie mówiono, że w pierwszych 3 latach trzeźwienia tak naprawdę nie nadajemy się jeszcze do tego, by pomagać innym. Tak naprawdę to jeszcze wtedy my sami potrzebujemy ciągle pomocy. Nasze myślenie ciągle jest myśleniem nietrzeźwego człowieka. Nasze reakcje, nasze emocje to ciągle pijane reakcje, pijane emocje alkoholika. Potrzeba 3 lat, żeby wyjść z tego. Dopiero po 3 latach można zacząć pomagać innym. Ja uchwyciłem się tego, wiecie, wręcz kurczowo. Od początku próbowano mnie w kościele zaangażować w różne rzeczy. Czasami dałem się tam namówić na jakieś świadectwo, czasami coś tam podejmowaliśmy, jakieś akcje pomocowe tu czy tam, ale to wszystko było jeszcze bardzo powierzchowne i takim jakimś wystraszony do tego podchodziłem. Dopiero po tych 3 latach, kiedy o których też rozmawialiśmy z Bogiem. Boże, kiedy minie ten 3-letni czas, chcemy Ci służyć, chcemy wydawać owoce, chcemy wreszcie zacząć służyć innym, a nie tylko dbać o siebie samych. I rzeczywiście upłynęło prawie 3 lata, kiedy dostaliśmy zaproszenie na konferencję Misji Nowa Nadzieja. Kiedy pastor przyszedł do nas i mówi, to zaproszenie przyszło chyba dla was. Przyszło do kościoła bezimienne, a on miał zdecydować, czy kogoś pośle, czy nie. I wiemy, że z inspiracji Ducha Świętego właśnie do nas przyszedł. I tak to wszystko się zaczęło. Po trzech latach. I tu znowu pojawia się ten 3-letni czas, kiedy pan winnicy, właściciel, mówi, od 3 lat przychodzę i nie widzę żadnego owocu. Dość już tego. W tym miejscu skończyła się ludzka cierpliwość. Tu jest wyznaczona granica ludzkiej cierpliwości. Ani dnia dłużej, ani tygodnia. Weź siekierę i wytnij to natychmiast. Ale też, tak jak mówiliśmy rano, granice Bożej cierpliwości istnieją, ale są przesunięte o wiele dalej niż my sobie to wyobrażamy. Nie możemy porównywać najcierpliwszego, najbardziej wyrozumiałego, najlepszego z ludzi do tego, jak wyrozumiałym, jak cierpliwym, jak łagodnym w swoim postępowaniu. Ale przecież stanowczym jest nasz Bóg. Mnie wystarczyło sobie umysłowić, że czekał na mnie aż 46 lat. Kto ze znanych ci ludzi, kto ze znanych mnie ludzi, byłby w stanie czekać 46 lat na czyjeś opamiętanie? Inwestować w kogoś, dawać mu dary, zaopatrzenie, chronić, opiekować się nim dzień i noc i czekać 46 lat, aż się wreszcie opamięta. Jak wreszcie przestanie kąsać, pluć w twarz. Gdzieś Ilonka czytała dzisiaj o 10-letniej dziewczynce, która pod wpływem internetu zaczęła agresywnie zachowywać się w stosunku do rodziców. Musieli ją oddać do psychiatryka. boję się, że ani mnie, ani wielu z was, żaden psychiatryk by nie pomógł w tym, jak brnęliśmy w naszym grzechu, jak coraz bardziej kochaliśmy grzech, jak jeden grzech rodził następny, jak konsekwencje, jak alkohol tylko nieustannie pogarszał sytuację. No też często wam powtarzam, że nie ma takiej sytuacji, w której alkohol nie potrafiłby uczynić jeszcze gorszą. Nigdy niczego nie naprawił. Nigdy niczego nie polepszył. Nigdy niczego nie uleczył. Ale zawsze, zawsze szkodzi. Coraz bardziej szkodzi, jeszcze bardziej szkodzi. I kiedy już ci się zdaje, że już bardziej zaszkodzić ci nie może, że w tym stanie, w jakim jestem, to już psio ryba, okazuje się, że jeszcze może jeszcze bardziej zaszkodzić. Nie będę tu opowiadał świadectw, wspomnień choćby z AA ludzi, którzy przeżyli straszliwe tragedie, nie zdając sobie sprawy z tego, że alkohol ich nieuchronnie w stronę tych tragedii prowadzi. Gdy byli przekonani, że kto jak to, ja nie potrafię tak być tak złym człowiekiem, ja czegoś tak złego nigdy nie uczynię. Jednak okazało się, że potrafią. Jan głosił bardzo wyraźnie. Ostrzegał bardzo wyraźnie. Topór dotknął już korzeni. Każde drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, zostanie wycięte i rzucone w ogień. Jezus w swojej przypowieści o figowcu mówi bardzo wyraźnie. Wytnij to drzewo. Po co ma ziemię wyjaławiać? Siekiera już do pnia jest przyłożona według innych tłumaczeń Biblii. Wiem, że ta część słowa na temat granic Bożej i cierpliwości jest przede wszystkim dla tych, którzy są bliscy przekroczenia tych granic wyznaczonych przez Boga. Jest przeznaczona dla tych, o których Duch Święty, do których Duch Święty, bo my tego nie chcemy nikogo osądzać, nikogo nie chcemy powiedzieć, to dotyczy dokładnie Ciebie w takiej sytuacji. Ale Duch Święty nie zostawi Cię tutaj w tym miejscu. Nie po to Cię tu przyprowadził, w to miejsce, do tego kościoła, by Cię zostawić w nieświadomości faktu, że do Twojego pnia już jest przyłożona siekiera. Że Twój Pan, Twój Stwórca w swojej wielkiej łaskawości czekał na Ciebie 20, 30, 50, może 60 lat, ale wreszcie mówi do winoogrodnika: wytnij, niech już więcej ziemi nie wyjaławi. Duch Święty nikogo nie zostawi bez świadomości grzechu, bez świadomości konsekwencji grzechu, bez świadomości Bożej sprawiedliwości, która przecież jest niezmienna, jest niezawodna. To nie kwestia wiecznie zmieniających się ludzkich przepisów, nieostrego prawa, które można interpretować raz tak, raz siak, raz owak. To kwestia Bożej sprawiedliwości. A tak jak wspomniałem, tak jak mówi o tym słowo, Duch Święty Pocieszyciel został posłany, by mówić nam o grzechu, sądzie i sprawiedliwości. Modlimy się nieustannie, by nasza społeczność była społecznością w Duchu Świętym. By Duch Święty pracował nad nami. Początek tego całego świata był taki, że był jeden chaos, jedno wielkie zamieszanie, jedna wielka ruina, można powiedzieć. A nad tym wszystkim unosił się Boży Duch. I wtedy rozpoczęło się dzieło stworzenia czegoś zupełnie, zupełnie nowego, zupełnie, zupełnie innego. To ten sam Duch, który uczestniczył w stworzeniu świata. To ten sam Duch, który Jezusa wyrwał z grobu. To ten sam Duch Święty, potężna moc wysokości, który został tak obficie wylany na ziemię, by mówić o grzechu, sądzie i sprawiedliwości. By ciebie i mnie nie zostawić w nieświadomości, co nam grozi, jeżeli się nie opamiętamy. Co nam grozi, jeżeli nie powrócimy tego umiłowania grzechu. Czytaliśmy rano: siad, lud, by jeść, bawić się, używać. Pamiętacie ten moment ze Starego Testamentu? Paweł ostrzega. Ostrzega. Paweł z inspiracji tegoż samego przecież Ducha ostrzega nas. To, co na nich przyszło. To, co wówczas się wydarzyło. To, jak wielu poginęło na pustyni mimo tych 40 lat Bożej cierpliwości, Bożej łagodności, Bożego zaopatrzenia, Bożego ochraniania. Opamiętanie. Może jeszcze jedno słowo zachęty, zanim zaproszę was do modlitwy. Zaproszę, by ci, których serca zostały poruszone, nie odkładali na zaś, na potem decyzji przyjścia pod krzyż. Decyzji wyjścia i proszenia Kościoła o modlitwę. Poginę, bo czuję, że mnie właśnie dotyczy słowo o siekierze przyłożonej do pnia. Myślę, że ta świadomość konieczności opamiętania nie powinna wynikać tylko i wyłącznie ze strachu, lęku, obaw. Co będzie, ojejku, jejku. Kiedy jesteśmy cieleśni, kiedy dbamy przede wszystkim o nasze ciało, o naszą wygodę, o nasze bezpieczeństwo, o nasze zdrowie, o naszą sytość, o nasze zaspokojenie naszych pragnień, to kierujemy się zupełnie innymi kryteriami niż wtedy, gdy stajemy się ludźmi duchowymi, niż kiedy stajemy się ludźmi narodzonymi na nowo. Nie z krwi, z ciała, nie z kobiety i mężczyzny, ale z Boga, ale z Ducha. I tu nie chodzi o żadną science fiction i tu nie chodzi też o to, czym, kim staniemy się po śmierci. Ale chodzi o Boże oczekiwania, byś już tu, dziś, teraz narodził się na nowo. Jezus bardzo wyraźnie powiedział, mimo że wcześniej ogłosił czas łaski, jeżeli nie narodzisz się na nowo, nie ujrzysz Królestwa Niebieskiego. Skosztowaliśmy, wielu z nas skosztowało, jak dobry jest Bóg. Wielu z nas doświadczyło Jego ochrony, Jego ratunku. Ja nie wiedziałem, dopiero potem zdałem sobie sprawę z tego, jak cudem mnie uratował, mimo że ja w ogóle nie miałem pojęcia o tym. Ciągle wspominam ze zdumieniem tę sytuację, kiedy zostałem znaleziony w za knajpą jodełka w zaspie śniegu. Mroźną grudniową noc. Po co ten stróż tam wlazł za tą hałdę węgla przysypanego śniegiem, żeby je tam wynalazł? Kim był ten człowiek, który odprowadził mnie do domu? Ponieważ nikt nie wiedział, kto to był, jakoś dałem sobie spokój. Póki nie zaczęliśmy się modlić o bezdomnych krakowskich, zbliżała się kolejna zima, modliliśmy się, by żaden nie umarł na ulicy, w śniegu, w zaspie. Kiedy prowadziłem tę modlitwę w zborze Betlejem, uzmysłowiłem sobie, że ten, który mnie znalazł i przyprowadził wówczas do domu, to nikt inny, tylko nasz Pan. To dlatego nikt go nie znał, to dlatego nikt go nie rozpoznał. Na wsi, gdzie wszyscy wszystkich znali, nikt nie potrafił powiedzieć, kim był ten człowiek, który mnie prowadził i doprowadził do domu. Kiedy sobie uzmysłowiłem, ile razy ratował mi życie, ile razy był dla mnie tak dobry, mimo że ja byłem tak okropny, to szczerze zapragnąłem być z nim już zawsze. Zdałem sobie sprawę, że nie jestem w stanie odpracować, odwdzięczyć mu się za to, ile razy uratował mi życie. To nie stało się raz, to nie stało się dwa. Tyle razy byłem w tak dramatycznych sytuacjach, że a ile razy diabeł mi tak pomieszał umysł, że byłem o krok gdzieś od unicestwienia się. Na zasadzie skończę z sobą i będzie święty spokój. Ale bym sobie narobił. Ale bym sobie narobił. Gdyby nie Boża łaska, gdyby nie Boża ochrona. Zapragnąłem być z nim już zawsze. Z kimś tak dobrym. Wielu ludzi mnie zawiodło. Wielu ludzi wydawało się dobrymi, a okazało się okropnymi, strasznymi. Ale no, taki jest ten świat i jest coraz gorszy. Ale jeżeli mam gdzieś z kimś spędzać wieczność, to chcę tylko z nim. Kiedy gdzieś ktoś snuje z nami wizje literackie, czy nawet filmowe, tego jak będzie w tysiącletnim królestwie, kiedy tu na ziemi zapanuje Chrystus przez 1000 lat, to już jest serce aż rwie do tego, żeby to już tak mogło być, żeby to wreszcie tak było. Ja chcę być przez wieczność z Jezusem, bo z nikim innym nie chcę być, bo nikt inny nie jest wart tego, by z Nim spędzać wieczność. Nikt nie jest tak wspaniały jak On. A więc zależy mi na tym, bym się narodził na nowo. Jeżeli nie narodzicie się na nowo, nie ujrzycie Królestwa Bożego, nie odziedziczycie Królestwa Bożego, nie wejdziecie, nie możecie wejść do Królestwa Bożego. Ja chcę się narodzić na nowo. Kto chce się narodzić na nowo? Są tu chętni jeszcze? Są chętni? Słowo prowadzi nas do odpowiedzi na wasze pragnienia. Cud nowego narodzenia. Bo to cud. Bo nikt z nas sam z siebie tego nie potrafi. Biedny Nikodem mówi, co mam wleźć z powrotem do łona matki i narodzić się jeszcze raz? Panie, co ty to wymyślasz? Cud nowego narodzenia to Boża odpowiedź na twoje, moje szczere opamiętanie się. I dlatego to wezwanie do opamiętania Jezus miewa tak wyraźnie i w tym, co głosi najpierw Jan, i tym, co tak wyraźnie mówi Jezus, to krok, który jest po twojej stronie, to ruch, który jest po twojej stronie, to możliwość, którą daje ci Bóg, to praca Ducha Świętego, który uzmysławia ci grzech, sąd i Bożą sprawiedliwość. Ale decyzja należy do ciebie. i Bóg nie sprawi tobie ani mnie nowego narodzenia na siłę. Pstryknie, mówi, o proszę, oto nowo narodzony człowiek. Słyszałem tę formułkę na chrzcie mojego wnuka. Pochlapali wodą i ksiądz ogłosił, oto nowo narodzony człowiek. Załatwiona sprawa. Co mi tam będzie pismo mówiło o jakimś opamiętaniu? Co mi tam będzie jakiś Duch Święty głowę zawracał gadaniem o grzechu, sądzie czy sprawiedliwości? Pokropili i załatwiona sprawa. Czyżby to tak miało być? To po co te wezwania Janowe, Jezusowe, Pawłowe, Piotrowe? To po co ta praca Ducha Świętego, skoro to wszystko można załatwić jednym pokropieniem? Dzisiaj rano trochę w żartach powiedziałem tu jednemu z naszych przyjaciół, że jemu to nawet woda święcona nie pomoże. Ale pomoże ci szczere opamiętanie się. To pomoże każdemu z nas. To uratuje każdego z nas. Ktoś powie, skąd wiesz, czy to było szczere? Jeżeli to było szczere, to zobaczymy nowego człowieka. Zobaczymy owoce. Jeżeli to jest szczere, to sam siebie nie będziesz mógł poznać. Ale się ze mną porobiło. Słyszę ostatnio takie zdumiewające stwierdzenia, zdumiewające może nie mnie, ale ich, moich przyjaciół tutaj. Sami siebie nie poznają. Jak to Bóg ich zmienił, to ta część, może maleńka na razie, ale dobrze rokująca część twojego nowego narodzenia, twojego bycia zupełnie nowym człowiekiem. Przed nami tu jeszcze wiele wyzwań, wiele trudności. Wiele razy jeszcze się będziesz miał okazję sprawdzić, czy jesteś nowonarodzonym człowiekiem, czy nie. Nieraz wam mówię, że każda pokusa to wspaniała okazja, by zwyciężyć. Ale ile lat dla mnie każda pokusa, każda niesprzyjająca okoliczność, ilekroć poszło coś nie tak, jak chciałem, jak oczekiwałem, to była okazja do grzechu, okazja do usprawiedliwienia się. No jak mógłbym nie wypić? No jak mógłbym w tej sytuacji nie przekląć? Jakbym mógł w tej sytuacji nie ukraść? Jakbym mógł w tej sytuacji nie zachować się tak czy inaczej, skoro mnie coś takiego spotkało? Ale nowonarodzony człowiek przyjrzy się takiej sytuacji i mówi, o Panie, dziękuję Ci za kolejną próbę, bo mam możliwość udziału w kolejnym Twoim zwycięstwie. Mam możliwość opowiadania kolejnego świadectwa. Pytałem tu kiedyś pewnego staruszka, który przyszedł na nasze nabożeństwo. Bracie, czy masz może jakieś świadectwo do opowiedzenia? Oburzył się. Mówi, gdybym nie miał świadectwa, to mogłoby to znaczyć, że już nie jestem chrześcijaninem. Jak można być chrześcijaninem, jak można być nowonarodzonym i nie mieć świadectwa do opowiedzenia? Odkąd pojawili się u nas bracia, którzy dali się uwieść w takim pozytywnym, że Duchowi Świętemu usłyszeli o grzechu, sądzie i sprawiedliwości i zapragnęli opamiętania. Nie ma problemu, by były świadectwa na naszych nabożeństwach. Pamiętacie? Ciągle wspominam tę wspaniałą agapę noworoczną, kiedy przez ponad 2 godziny siedzieliśmy nad pełnymi stołami, nie jedząc, nie, jakoś nie kierując łakomo wzroku na te wszystkie smakołyki, które tam były, ale słuchając kolejnych świadectw, kolejnych świadectw, kolejnych świadectw. W oczach opadających braci były łzy, wzruszenia, była radość, było to zdumienie. Jakie wspaniałe rzeczy mnie spotkały. A ja myślałem, że nic dobrego mnie już spotkać nie może. A ja myślałem, że zupełnie przegrałem życie. A ja myślałem, że Bóg już dawno stracił do mnie cierpliwość. A ja myślałem, że jestem bez szans. A tymczasem wszyscy pobłądziliśmy, wszyscy zgrzeszyliśmy, wszyscy weszliśmy na drogę zatracenia. Ale Bóg wzywa nas do siebie. Bóg wzywa nas do opamiętania. Bóg mówi: zawróćcie. Zawróćcie. Nawrócenie się to zmiana kierunku o 180 stopni. To początek drogi w zupełnie inną stronę niż do tej pory szedłeś. Ba, słowo mówi nawet, by nie oglądać się za siebie. Nie da się iść za Jezusem, patrząc do tyłu i wzdychając. Ale tam były imprezy, ale tam fajnie było, ale było miło, ale było wesoło, ale mi tam dobrze było, ale to, tamto. Ręce przyłożone do pługa, oczy patrzone w ten nowy kierunek. Stare przeminęło. Bóg mówi: wszystko nowym czynię. Ale nigdzie w Bożym Słowie nie znajdę usprawiedliwienia i nie znajdę usprawiedliwienia na to, by stać bezowocnie w jakimś miejscu rok, 2, 3, 5, 10 i mówi: no, jak Bóg będzie chciał, to da owoce, a jak nie będzie chciał, to nie da. Jak Bóg będzie chciał, to się opamiętam, zostawię te grzechy, a jak nie, to znaczy najwyraźniej nie chcę tego. Skąd biorą się takie teologie? Skąd biorą się takie mądrości? Przecież wiecie skąd. Przecież to nie religijne bajanie. To nie strachy na lachy. Tak mówi Boże Słowo. Przed tym ostrzega Boże Słowo. Bóg bez cienia wątpliwości tego typu mądrość nazywa demoniczną, przyziemną. A więc kolejna zachęta do opamiętania, bo Bóg odpowie nowym narodzeniem, bo Bóg odpowie zupełnie nowym życiem. Nagle okaże się, że już nie jesteś zrodzony z tego nasienia skażonego, grzesznego. Człowiek wlecze za sobą te przyzwyczajenia. Dziadek żył z opieki społecznej, babcia żyła z opieki społecznej, ich dzieci z opieki społecznej, ja z opieki społecznej, to i wnuki moje też będą z opieki żyły, bo to tak musi być i tak dalej, i tak dalej. Jak ciężko jest wyrwać nas z tego kieratu, w jakim urodziliśmy się, w jakim żyjemy. Nieraz serce byśmy rwali z piersi i dać komuś to. Potrzebuje pomocy, ale on ciągle kocha to, co. Od 2 dni nie widzimy tutaj ani naszej młodej mamy, ani jej córeczki. ale jej mama też tak żyła. Ona też woli tak żyć, bo takie życie zna. Bo w takim życiu to się rentuje. Bo w razie czego to się pójdzie po pomoc tu czy tam. Co musi się wydarzyć, żeby przerwać ten diabelski ciąg tragedii, niepowodzeń, upokorzeń, wstydu, hańby, biedy, nędzy, uzależnień. Musisz się na nowo narodzić. Opamiętaj się. Bóg da ci możliwość zupełnie innego życia. Zmieni się twój system wartości, zmieni się sposób myślenia, zmieni się sposób patrzenia, postrzegania rzeczywistości. Jeden z naszych braci opowiadał po takim nawróceniu się, kiedy on tak szczerze wreszcie przyszedł, to bardzo, on zawsze bardzo mądrościowo podchodził do. Wreszcie kiedyś to zrobił nie na zdrowy rozum, ale z potrzeby serca. Mówi, szedł ulicą Kalwaryjską, wtedy wracał do domu i mówi, ta ulica nigdy taka piękna nie była. A ona, ta ulica w tej chwili, no to już jako tako wygląda. Ale jak zobaczysz te najgorsze rudery, jakie tam wyglądają, to jeszcze niedawno tam były same takie rudery. Same takie rudery. Była tak paskudna ulica, że aż wstyd, że ją Kalwaryjska nazwali. No ale to dziadów. Ale ten. Ale. Mówi, jaka piękna ulica. Mówi, te klamki przy oknach, jakie one piękne, jakie one stoją. Tu przy drzwiach, jaka śliczna klamka. Mówi, wszystkie nagle zobaczył, że drzewa są zielone. Wow, na drzewach są zielone liście. Ten mówi, nagle świat się stał zupełnie inny. A co się stało? Opamiętał się. Przyszedł do Boga. Powiedział, Boże, nie chcę już żyć tak, jak żyłem. Chcę żyć nowym życiem. I Bóg mu to dał. I Bóg mu to dał. Miał chłop wiele trudności. Wiele walk. Rodzina wcale się tym nie zachwyciła. Zresztą nie jeden z was może tego też doświadczył, jak powrócił trzeźwo do domu, a potem żona stwierdziła, że dużo lepszy byłeś, jak piłeś. Bo prędzej szło się z tobą dogadać. Dzieci mówiły, tata jaki był hojny, jak pił. Przyszedł garściami, rzucał pieniądze na stół. A teraz jak potrzebuje 2 złote od taty, to się pyta, a na co? A po co? A na pewno ci trzeba aż 2 złote. Ja nie chcę trzeźwego ojca, ja wolę tamtego. Żeby to tylko takie typu naciski i uciski, ale bywa gorzej. Tylko, że jako nowonarodzeni jesteśmy w stanie znieść rzeczy, o których kiedyś nawet nie myśleliśmy, że potrafimy. Od razu były usprawiedliwieniem do upadków, do zapicia, do porzucenia pracy, do trzaskania drzwiami, wychodzenia z domu. Wreszcie możemy zagrać, bo diabłu na nosie. Ra, 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 ra. Nic mi nie zrobisz. Zaufaj Bogu, a przeciwstaw się diabłu. Wtedy ucieknie, ten ucieknie od ciebie. Ale od zaufania Bogu, od zaufania Jego Słowu rozpoczyna się cała moja, twoja, nasza przemiana. Amen.